Dzisiaj chciałbym rozważać z Wami kolejny fragment dotyczący Wieczerzy Pańskiej. Mieliśmy już 5 rozważań na ten temat. Dzisiaj będzie kolejne, czyli 6. W poprzednich rozważaniach na temat Wieczerzy wyjaśniliśmy, jak Wieczerza ta wpisuje się w tradycję Wieczerzy Paschalnej obchodzonej wśród Żydów oraz wyjaśniliśmy znaczenie trudnych interpretacji fragmentów 6 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Jezus naucza, aby pić Jego krew i jeść Jego ciało. Dzisiaj nie będziemy podsumowywać tych wcześniejszych rozważań. Jeżeli ktoś był na tym nieobecny, to zachęcam, żebyście poszukali tego na stronie internetowej naszego zboru. Wszystkie te 5 rozważań wcześniejszych są tam zanotowane. Jest nagranych 5 sesji i myślę, że to bardzo ważne tematy, które każdy wierzący powinien doskonale rozumieć. Dlatego jeszcze raz zachęcam do wysłuchania nagrań na naszej stronie internetowej, jeżeli kogoś nie było i ktoś tego wcześniej nie słyszał. A dzisiaj kolejna 6 sesja na temat Wieczerzy Pańskiej, w czasie której odpowiemy sobie na pytania, przynajmniej częściowo, mianowicie, na czym polegał problem niewłaściwego spożywania Wieczerzy Pańskiej w Koryncie? Co oznacza jedzenie chleba i picie z kielicha Pańskiego niegodnie? I co oznacza, że jeżeli ktoś czyni to niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pańskiej? I dzisiaj częściowo odpowiemy sobie już na te pytania, a w kolejnej sesji pełniej. A więc przyszedł czas na analizę 1 listu do Koryntian, rozdział 11, wersety od 17 do 34, przy czym my przeanalizujemy dzisiaj część tych wersetów, bo temat jest bardzo rozległy. I zaczynamy od 11 rozdziału, werset 17. Będę czytać ten werset w przekładzie toruńskim. Dzisiaj wszystkie wersety będę czytać, prawie wszystkie z przekładu toruńskiego, ze względu na to, że ten przekład jest jednym z najbardziej dosłownych przekładów z języka greckiego na język polski. I werset 17 brzmi tak. A to nakazując, nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Paweł kończy temat poprzedni związany z zachowaniem się wierzących w czasie zgromadzeń i tematem nakrywania głów przez mężczyzn i nienakrywania głów przez kobiety. Wydaje w tej kwestii nakazy dla Kościoła i w momencie, kiedy kończy ten temat, przechodzi do omówienia następnego problemu, który w Koryncie istnieje. Mówi, a to nakazując, czyli nawiązuje tutaj do tego, co powiedział wcześniej na temat nakrywania głów przez mężczyzn i przez kobiety. To nakazując mówi, nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Dosłownie te słowa tak powinny brzmieć, nie ku lepiej, ale ku gorzej schodzicie się. Nie ku lepiej, ale ku gorzej. Z reguły spotkania wierzących służą czemu? Zbudowaniu, nieprawdaż? Jak się wierzący spotykają, to z reguły się nawzajem budują. I temu one służą. Przypomnimy sobie, pamiętamy spotkania uczniów z Jezusem, ich rozmowy zawsze służyły ku zbudowaniu. Spotkania ludzi w dziejach apostolskich, kiedy Kościół się spotykał, zawsze to służyło zbudowaniu. Spotkanie na przykład w domu Korneliusza, gdzie przychodzi Piotr i głosi Ewangelię. Wszystkie spotkania chrześcijańskie służą zbudowaniu. Ale czasami jednak zgromadzenia nie budują. I przykładem takiej sytuacji na przykład były zamieszki w Efezie, kiedy wyznawcy bogini Artemidy wystąpili przeciwko wpływom Pawła i Ewangelii w mieście Efes. I czytamy w Dziejach Apostolskich 19:32. Tymczasem jedni, to drudzy, owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. Czyli począwszy od 17 wersetu, aż do ostatniego, 34 wersetu 11 rozdziału listu do Koryntian, mowa jest o niewłaściwym spożywaniu Wieczerzy Pańskiej. I tam Słowo schodzicie albo zbieracie się, to słowo schodzicie albo zbieracie się, po grecku sunerchomai, pojawia się w tych tekstach w wersetach 17, 18, 20, 33 i 34. Czyli zobaczcie, jak często to słowo o zgromadzeniach, o schodzeniu się w tych fragmentach się pojawia. Wniosek: to, co się dzieje, czyli niewłaściwe spożywanie wieczerzy pańskiej, ma ścisły związek ze zgromadzeniem. To się dzieje w zgromadzeniu wierzących. I to greckie słowo sunerchomai jest użyte jeszcze dwa razy w liście do Koryntian. Dam wam jeszcze te przykłady. 1 Koryntian 14, 23. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? I jest tutaj mowa, jest tutaj przykład negatywnego zachowania Koryntian na zgromadzeniach, gdzie wszyscy mówili językami bez tłumaczenia na język zrozumiały dla wszystkich. I Paweł tutaj wyjaśnia, że takie naganne zachowanie może być odebrane przez niewierzących jak szalejecie. I znowu jest to przykład zachowania na zgromadzeniu, którego być nie powinno, bo takie zachowanie buduje? Nie, takie zachowanie nie buduje. Z kolei 1 Koryntian 14:26 w tym samym liście mówi tak: cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, i mamy znowu to samo słowo, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. I w tym fragmencie mamy natomiast ideał, do którego zbór w Koryncie ma dążyć, aby ich spotkania służyły właśnie zbudowaniu. Czyli zgromadzenia, spotkania powinny służyć ku zbudowaniu, czyli prowadzić ludzi ku lepszemu. Powinni zmieniać się przez to na lepsze. Amen? Tak. W Koryncie zaś tak nie było, bo te spotkania były takie, że było to niestety ku gorszemu, czyli zmieniały ludzi na gorsze. Koryntianie stawali się gorsi poprzez swoje chrześcijańskie spotkania. I o tym Paweł właśnie mówi w 11 rozdziale. I werset 18, czyli 11 rozdział, werset 18 brzmi tak. Bo najpierw wprawdzie słyszę i po części wierzę, że gdy schodzicie się jako zbór, są wśród was podziały. Dosłownie to powinno tak brzmieć: słyszę rozdarcia w was być i część jakąś wierzę. Jeszcze raz. Słyszę rozdarcia w was być i część jakąś wierzę. Tak dosłownie słowo w słowo na język polski. Bibliści analizujący te fragmenty zauważyli sprzeczność, pozorną sprzeczność pomiędzy końcówką tego wersetu, czyli i po części wierzę, w te podziały i rozdarcia, a innymi wersetami, gdzie Paweł otwarcie mówi, że został o tych podziałach poinformowany i doskonale o nich wiedział. Pamiętamy, na początku listu do Koryntian, już w pierwszym rozdziale, w wersecie 11 i 12, mówi Paweł tak. Zostało mi bowiem oznajmione o was, moi bracia, od domowników Chloi, że wśród was są spory. A mówię o tym, bo każdy z was dobitnie mówi: ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa. I z tych wersetów wynika, że Paweł wiedział o podziałach i był dobrze o tym poinformowany. Z wersetu zaś 11, werset 18 wynika, że tak jakby Paweł miał przypuszczenia, bo kiedy mówi o podziałach i sporach, stwierdza: słyszę rozdarcia w was być i część jakąś wierzę. A więc możemy przypuszczać, że Paweł wiedział o podziałach w zborze w takim sensie, że każdy miał swojego ulubionego nauczyciela, bo coś takiego miało miejsce w Koryncie, i ten raport od domowników Chloi dotyczył działań i postaw być może poza zgromadzeniem. Że poza zgromadzeniem dzielili się na grupy i każdy miał swojego ulubionego nauczyciela. To znaczy, że podziały, spory i kłótnie widoczne były w działaniach, powiedzielibyśmy, pozazborowych niejako? Na przykład pozywanie się nawzajem do sądu w sprawach o zniesławienie, co w Koryncie faktycznie miało miejsce. I to były sprawy poza zgromadzeniami. Tam się dzielili, tam się kłócili między sobą. Być może Paweł otrzymał wiadomość od domowników Chloi, że te podziały dotyczyły przestrzeni działania poza zgromadzeniami. A potem Paweł dowiaduje się o zgrozo, że w czasie zgromadzeń też są podziały i chociaż to brzmi nie do wiary, to on po części temu też wierzy. Bo skoro podziały powstały w działaniach pozazborowych, to mogły się przenieść i na zgromadzenia, na same nabożeństwa. Tak proponuję do tego podejść. Oczywiście to jest spekulacja, bo tego nikt nie wie. Żaden człowiek na ziemi tego nie wie. Ale w sposób, w miarę logiczny można sobie to w jakiś sposób, w ten sposób wytłumaczyć. Werset 19 Biblii Warszawskiej z kolei jest nieprzetłumaczony. Werset 19 następny w Biblii Warszawskiej, którą my wszyscy znamy, nie jest przetłumaczony, tylko zinterpretowany. Zresztą bardzo swobodnie. I dlatego nie będziemy z tego wersetu korzystać, ale musimy to skomentować, ponieważ wszyscy znamy tą wersję z wersetu 19 z Biblii Warszawskiej, a tam jest napisane tak. 1 Koryntian 11:19. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Pamiętacie ten werset? Tak? Tak, pamiętacie go? Zastanawialiście się kiedyś, co to może znaczyć? Nieprawda? I teraz pobieżne czytanie tego wersetu z Biblii Warszawskiej może sugerować, że rozdwojenia, czyli podziały wśród wierzących, służą temu, aby wyszło na jaw, kto jest, a kto nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Zgadza się? Tak możemy to zrozumieć. Żeby się okazało, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Czyli są rozdwojenia, są podziały i dzięki temu pokazuje się, kto jest chrześcijaninem, a kto nie jest chrześcijaninem. Czyli można by pomyśleć, że jeżeli nastąpił podział na kilka ugrupowań, to wyszło na jaw, że jedni są prawdziwymi chrześcijanami, a inni nie są prawdziwymi chrześcijanami. No i gdyby powołać się na ten werset i pytać reprezentantów tych ugrupowań, którzy z nich są prawdziwymi chrześcijanami, to każdy reprezentant swojej grupy jakby powiedział, że to jego grupa to chrześcijanie prawdziwi, a te pozostałe grupy to fałszywi. Zgadza się? Taka jest natura ludzka. Na pewno każdy by tak powiedział. Na szczęście nie musimy w ogóle się przejmować tym, co jest napisane w Biblii Warszawskiej. Bo treść tego wersetu Biblii Warszawskiej to nie są słowa apostoła Pawła, tylko wymysł tłumaczy. I teraz, w jakim stopniu jest to wymysł tłumaczy? Jaka jest więc rzeczywista treść tego wersetu? Przeczytam teraz dosłownie tłumaczenie z języka greckiego na język polski, które znajdziemy na portalu oblubienica.pl. 1 Koryntian 11:19. Trzeba bowiem i stronnictwa wśród was być, aby wypróbowani widoczni staliby się wśród was. Posłuchajcie jeszcze raz. Trzeba bowiem i stronnictwa wśród was być, aby wypróbowani widoczni staliby się wśród was. I jak przeczytamy to w Nowym Przekładzie Toruński, który jest też bardzo dosłowny, ale troszeczkę to jest lepiej po polsku, to brzmi to tak. Bo muszą być rozdwojenia między wami, aby stali się widoczni ci, którzy są wypróbowani wśród was. I jeszcze raz to przeczytam. Bo muszą być rozdwojenia między wami, aby stali się widoczni ci, którzy są wypróbowani wśród was. I teraz kluczem do zrozumienia tego wersetu jest to słowo wypróbowany. To jest ten klucz. Wypróbowane jest to przymiotnik grecki dokimos, tłumaczony na polski, znaczy wypróbowany, zatwierdzony, godny zaufania. Kogo Paweł ma na myśli, mówiąc wypróbowany, zaaprobowany albo godny zaufania? Pomoże nam w tym czasownik pochodny, dokimazo, który pochodzi od dokimos. Dokimazo znaczy wypróbować, zatwierdzić, przetestować i poddać próbie. I w liście do Tymoteusza Paweł naucza, że na przykład kandydaci na diakonów nie powinni od razu pełnić służby w Kościele. Tylko powinni przejść przez coś, co my nazywamy dzisiaj jak? Jak to nazywamy w dzisiejszym języku? Próba, tak, czyli okres próbny. Znamy takie określenie? Z zakładów pracy. Okres próbny. Powinni przejść okres próbny. Czytamy w 1 Tymoteusza 3:10 w ten sposób. I ci niech będą najpierw doświadczeni, potem niech usługują, będąc nienaganni. Przejście przez próbę, bycie przetestowanym z dobrym wynikiem, którym była nienaganność, dawało prawo do tego, aby wziąć na siebie służbę diakona. Kto zatem podejmuje służbę w Kościele? Ludzie, którzy są wcześniej poddani próbie. Ludzie przetestowani, ludzie, którzy zostali doświadczeni. Innymi słowy, ludzie, którzy dobrze przeszli przez okres próbny. Amen? I do takich ludzi zbór będzie mieć co? Zaufanie. Dlaczego? Bo się sprawdzili w próbie. Szczególnie jeżeli były to próby trudne, ciężkie, wymagające wielkiego wysiłku, wielkiego oddania i wielkiej pracy. 1 Koryntian 16:3. 16:3. Końcówka tego listu. Paweł mówi tak. A gdy przybędę, tych, których uznacie za wypróbowanych, poślę z listami, aby podnieśli wasz dar do Jerozolimy. I tutaj znowu mamy czasownik dokimazo. Opisuje tutaj ludzi, do których zbór w Koryncie ma pełne zaufanie. Dlaczego? Mowa tutaj o zbiórce pieniędzy dla wierzących w Jerozolimie. Czyli zbór w Koryncie zbierał pieniądze, żeby przekazać je świętym w Jerozolimie. I pieniądze te mają być przekazane tym, którzy są wypróbowani, czyli przetestowani albo sprawdzeni, czyli mowa o ludziach, którym Koryntianie mogą zaufać i przekazać za ich pośrednictwem zebrane pieniądze do Jerozolimy. Czyli ludzie wypróbowani to ci, którzy mieli do czynienia z finansami zboru i okazali się uczciwi. Czyli jeżeli na przykład taki człowiek otrzymał 10 tysięcy do przekazania gdzieś, to zaniósł i dostarczył ile? 9 tysięcy? Też 10 tysięcy, nieprawda? A więc ludzie wypróbowani to są tacy, którzy takie rzeczy już wcześniej robili i okazali się godni zaufania, uczciwi. Więc taki człowiek w tej dziedzinie został wypróbowany, przetestowany. A więc w społeczności chrześcijan w każdym zborze są ludzie doświadczeni, czyli przetestowani, ludzie, którzy są wierni Chrystusowi, ludzie, którym wierzący mogą zaufać. Dlaczego? Bo zostali sprawdzeni. Bo zostali doświadczeni i przetestowani. Amen? To bardzo prosta koncepcja. Jeden przykład ze zboru w Rzymie. Zobaczcie, nie tylko chodzi o list do Koryntian. Zbór w Rzymie teraz. Paweł mówi do nich tak. Rzymian, rozdział 16, werset 10. Pozdrówcie Apellesa, doświadczonego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są w domu Arystobula. Apelles był doświadczony, czyli wypróbowany w Chrystusie i był znany w zborze w Rzymie jako wypróbowany. Każdy wierzący będzie poddawany próbom. Czy tak nie jest? Każdy z nas będzie próbowany. Każdy wierzący będzie znosić trudne doświadczenia. Celem prób i doświadczeń jest to, aby przejść przez te doświadczenia jak? Zwycięsko. Jakub w swoim liście mówi tak. Rozdział 1, werset 12. Błogosławiony mąż, który znosi próbę, który został wypróbowany. Gdyż otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, którzy go miłują. Amen? Tak. Do Tymoteusza z kolei Paweł posyła takie słowa. 2 Tymoteusza 2:15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. I ten jeden werset przeczytałem z Biblii Warszawskiej. Tak jest. Czyli w powyższych dwóch fragmentach, liście do Jakuba i Tymoteusza, mamy właśnie przymiotnik dokimos, czyli wypróbowany, sprawdzony, godny zaufania, wiarygodny. Teraz, jak już to wiemy, wracamy z powrotem do wersetu 19, 11 rozdziału listu do Koryntian. I czytam jeszcze raz. Z przekładu Tomińskiego. Bo muszą być rozdwojenia między wami, aby stali się widoczni ci, którzy są wypróbowani wśród was. Aby stali się widoczni ci, którzy są wypróbowani wśród was. Czyli Paweł tutaj mówi, że rozdwojenia, albo inaczej podziały, służą temu, aby stali się widoczni wśród nich ci, którzy są wypróbowani, ci, którzy przeszli zwycięsko próbę. Z listu Pawła wyraźnie wynika, że podziały są czymś dobrym czy złym? Złym, absolutnie złym, czego w Kościele nie powinno być. W pierwszym rozdziale tego listu, w 10 wersecie mówi tak. A wzywam was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo, żeby nie było między wami rozłamów i abyście byli zespoleni jednym duchem i jedną myślą. Ponadto podziały są skutkiem ich cielesności. Paweł to wyjaśnia. W 3 rozdziale tego listu, w 3 wersecie mówi tak. Jeszcze jesteście cieleśni. Skoro bowiem między wami jest zazdrość i spory i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie po ludzku? Podziały w zborze w Koryncie są czymś złym. Są nieszczęściem, ale to zło, przez które zbór przechodzi, jest okazją do tego, aby okazało się, że wśród Koryntian są wierzący, którzy nie są cieleśni, którzy nie postępują po ludzku, którzy nie chlubią się mądrością tego świata, lecz chlubią się w Bogu, którzy nie kłócą się z innymi braćmi i nie pozywają się do sądu, którzy nie wywyższają się nad innych i nikim nie gardzą, którzy nie tworzą rozłamów, lecz dążą do tego, żeby była jedność, którzy nie tworzą problemów, lecz znajdują rozwiązania tych problemów. Amen? Czy ci ludzie poprzez to, jak mądrze i rozsądnie postępowali w sytuacjach kryzysowych, zasłużyli sobie na miano dokimos, czyli wypróbowany, sprawdzony, godny zaufania, wiarygodny. Amen? Amen. A więc podziały w Koryncie nie służyły temu, aby się okazało, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, a kto tym chrześcijaninem nie jest. Absolutnie. Tego Paweł nigdy nie powiedział. Dlaczego? Bo Paweł zwraca się do całego zboru jako do wierzących w Chrystusa, czyli jako do chrześcijan, do wszystkich się tak zwraca. Na samym początku, w 1 rozdziale, w wersecie 2 mówi tak, zborowi Boga w Koryncie, do tych, którzy są uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym. Czyli wszyscy w Koryncie są chrześcijanami, wszyscy są powołanymi świętymi, wszyscy w Koryncie. Podziały w Koryncie służyły więc temu, aby się okazało, kto wśród nich jest wypróbowany, sprawdzony, godny zaufania i wiarygodny, a nie kto jest chrześcijaninem, a kto chrześcijaninem nie jest. Amen? Czyli Paweł tego nie powiedział, co jest napisane w Biblii Warszawskiej. A właśnie coś takiego mogło się pojawić i pokazać w chwili próby. Mogło to wyjść w chwili próby. Czyli widać, że kiedy zbór przechodzi przez trudne chwile, uwidaczniają się ludzie, którzy zbór budują, a nie niszczą. Którzy nie dolewają przysłowiowej oliwy do ognia, lecz ich działania zmierzają do temu, aby ten przysłowiowy pożar raczej ugasić. Mówiąc, że Koryntianie schodzą się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu, Paweł wkrótce przechodzi do wyjaśnienia, dlaczego ich spotkania właśnie są ku gorszemu, a nie ku lepszemu. I teraz przechodzimy do wersetu 20. Już 20. Zobaczcie, jak szybko nam idzie. Paweł. I znowu będę czytał ten werset, a teraz przeczytam go z Nowej Biblii Gdańskiej, dlatego że tłumacze akurat tego przekładu zrobili to z kolei jeszcze bardziej dosłownie niż ci, którzy stworzyli przekład toruński. 1 Koryntian 11:20. Zatem wy, gdy się schodzicie na to samo, nie jest to spożycie wieczerzy pańskiej. I przeczytam jeszcze raz. Zatem wy, gdy się schodzicie na to samo, nie jest to spożycie wieczerzy pańskiej. Gdy schodzicie się na to samo, w sensie na to samo miejsce, tutaj chodzi o zgromadzenie, czyli na to samo miejsce, gdzie się zgromadzacie, nie jest to w ogóle spożycie wieczerzy pańskiej. Czyli coś, co przez Koryntian było rozumiane jako spożywanie wieczerzy pańskiej, tak naprawdę nie jest spożywaniem wieczerzy pańskiej. I z tego właśnie powodu ich zgromadzenia nie były ku lepszemu, ale ku gorszemu. Koryntianie myśleli, że spożywają wieczerzę pańską, a Paweł im mówi, że to, co oni robią, to, co oni tak naprawdę robią, naprawdę nie jest spożywaniem wieczerzy pańskiej. Dlaczego? Bo sposób, w jaki to robią, bardzo, ale to bardzo odbiega od tego, jak należy to czynić. I teraz, żebyśmy to poczuli bardziej, taka ilustracja ze współczesności. Wyobraźmy sobie, że grupa młodych mężczyzn spotyka się regularnie na sali gimnastycznej i zaczynają ze sobą grać w siatkówkę. Wiemy, co to jest. I gdy tak sobie grają, jak umieją i tak jak sami chcą, nie stosując się do zasad obowiązujących w siatkówce, bo w każdej grze są pewne zasady, a oni grają tak jak chcą, stworzyli nawet sami sobie niepisane zasady, jak grać w siatkówkę i sobie tak grają, ale grają i sprawia im to bardzo dużo frajdy. Niektórzy z nich nawet zaczynają myśleć o karierze siatkarza w przyszłości, że może będę siatkarzem. I pewnego dnia do ich miasta na wakacje przyjeżdża Bartosz Kurek. A ponieważ jeden z tych młodych ludzi pracuje w hotelu, gdzie Bartosz Kurek przebywa, zbiera się na odwagę, by go zaprosić na wieczór do sali, aby zobaczył, jak oni grają w siatkówkę. Taki autorytet, nieprawdaż? I Bartosz Kurek przyjmuje zaproszenie. Przychodzi do sali i ogląda fragment ich gry. I po chwili rozkłada ręce i mówi: panowie, to co wy robicie, to w ogóle nie jest gra w siatkówkę. Nie tak gra się w siatkówkę. Jeżeli Bartosz Kurek to mówi, to znaczy, że on wie, co mówi. Podobnie apostoł Paweł, kiedy słyszy o tym, jak Koryntianie spożywają wieczerzę pańską, mówi do nich niejako: to, co wy robicie, to w ogóle nie jest spożywanie wieczerzy pańskiej. Nie tak się spożywa wieczerzę pańską, jak wy to robicie. Wkrótce po tym Paweł mówi, w czym tkwi problem. Wyjaśnia im, dlaczego robią to w niewłaściwy sposób. Ale zanim to przeanalizujemy, popatrzmy na kontekst sytuacyjny posiłku, w ramach którego Koryntianie spożywali wieczerzę pańską. Bibliści i historycy są zdania, że pierwsi chrześcijanie, i tutaj nie mówimy tylko o Koryncie, mówimy w ogóle o pierwszych chrześcijanach w pierwszym wieku naszej ery, że pierwsi chrześcijanie spożywali wieczerzę pańską w ramach pełnego posiłku. Czyli nie było to tak jak dzisiaj, tylko był pełen posiłek. Ludzie normalnie jedli, to spotkanie, ten obiad trwał jakiś czas i w ramach tego posiłku spożywano wieczerzę pańską. Wiemy, że w drugim i trzecim wieku naszej ery później, kiedy zbory składały się głównie z samych pogan, w pierwszym wieku zbory składały się z Żydów i pogan. Na początku Żydów było więcej, pogan mniej. Potem stopniowo te proporcje się zmieniały. Było więcej pogan, mniej Żydów. A już później w drugim wieku, jak się poganie i Żydzi rozdzielili i pokłócili ze sobą już na dobre, to wtedy w zborach tak zwanych chrześcijańskich Żydów prawie nie było albo w ogóle nie było. Byli sami poganie. Natomiast w pierwszym wieku byli zarówno Żydzi, jak i poganie. I teraz w drugim, w trzecim wieku ten posiłek, który chrześcijanie spożywali, nazywano ucztą agape. Wszyscy o tym słyszeliście. Ucztą miłości, ucztą agape. Natomiast w czasach apostolskich, kiedy zbory składały się zarówno z Żydów, jak i pogan, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że wieczerzę pańską spożywano w ramach wieczerzy paschalnej zgodnie z tradycją żydowską. czyli ponieważ byli w zgromadzeniu Żydzi, a więc częścią tej wieczerzy była wieczerza paschalna. Sam list do Koryntian wskazuje na takie prawdopodobieństwo. Posłuchajcie, 1 Koryntian, rozdział 5, werset 7. Paweł tutaj mówi o usunięciu ze zboru człowieka, który jest jawno grzesznikiem, który jest wszetecznikiem. I mówi tak o tym, 1 Koryntian 5, 7. Wyczyśćcie więc stary kwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Gdyż jako nasza Pascha został zabity na ofiarę za nas Chrystus. Gdyż jako nasza Pascha został zabity na ofiarę za nas Chrystus. Paweł mówi, aby wykluczyć jawnogrzesznika ze zboru, czyli usunąć stary kwas. W czasie wieczerzy paschalnej nie wolno było czego spożywać? Zakwasu, w sensie żadnego chleba pieczonego na kwasie. Tylko chleb przaśny, czyli pieczony, bez zakwasu. Jednocześnie Paweł mówi, że Chrystus został zabity na ofiarę jako nasza Pascha. I słowo Pascha rozumiano jako święto Paschy oraz jako baranka paschalnego. Czyli na baranka paschalnego mówiło się Pascha i na święto Paschy też mówiło się Pascha. Czyli tym jednym słowem, jedno słowo było używane w dwóch znaczeniach. Tak samo też w języku greckim. Słowo Pascha znaczy jedno i drugie. Werset ten można więc przeczytać następująco. Czyli zamiast tego, gdyż jako nasza Pascha został zabity na ofiarę za nas Chrystus, można to tak przeczytać, gdyż jako nasz baranek paschalny został zabity na ofiarę za nas Chrystus. Z kolei następny werset, werset 8, 1 Koryntian 5, 8, z kolei mówi tak. A tak, obchodźmy święto nie w starym zakwasie, ani w zakwasie złości i niegodziwości, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. Z jednej strony Paweł mówi tutaj metaforycznie, czyli w przenośni o zakwasie złości i niegodziwości, czyli porównuje złość i niegodziwość do kwasu, jako czegoś niedobrego, i o przaśnikach szczerości i prawdy, czyli takie zachowania nacechowane szczerością i prawdą, to tak jak byłby ten chleb przaśny. Z drugiej zaś strony mówi o obchodzeniu święta. I tu jest mowa o święcie Paschy. Obchodźmy święto. Teraz istnieje więc prawdopodobieństwo, że Paweł mógł wcześniej przekazać Koryntianom, jak obchodzić wieczerzę paschalną według tradycji żydowskiej, ponieważ Jezus ustanowił wieczerzę pańską właśnie w kontekście wieczerzy paschalnej. Wieczerza pańska była częścią wieczerzy paschalnej. Wiemy z listów Pawła, że Paweł nie nauczał pogan, jak obchodzić święta żydowskie. Zresztą święta te nie obowiązywały pogan ani w okresie Starego Testamentu, ani w czasie Nowego Testamentu. Jednakże jest możliwe, że Paweł mógł nauczać w Koryncie, jak należy spożywać wieczerzę pańską właśnie w kontekście wieczerzy paschalnej. A wieczerza paschalna była pełnym posiłkiem, w ramach którego spożywano ten kielich i ten chleb. Jednakże, gdy tylko Paweł opuścił Korynt, bo Paweł już pisze do nich i nie jest w Koryncie w tym momencie, kiedy on pisze swój list, Koryntianie prawdopodobnie wrócili do swoich pogańskich zwyczajów i pogańskiego stylu życia, bo widać to wręcz na każdym kroku, że postępują w sposób cielesny, tak jak ludzie z tego świata, co im Paweł zresztą w tym liście wielokrotnie, nie raz, ale wielokrotnie wypomina. I teraz tak. W starożytnej Grecji były różne rodzaje przyjęć i obiadów. Były następujące. Były tak zwane obiady darmowe, gdzie zaproszeni goście mogli jeść dowoli bez ponoszenia żadnych kosztów. Czyli nic się nie przynosiło, nie składało się, nie było żadnej składki, żadnych pieniędzy, nic się nie płaciło. Ktoś zaprosił, po prostu jadło się za darmo i było się szczęśliwe. Były takie obiady. Były też obiady, gdzie najlepsze części spożywanego zwierzęcia były przeznaczone dla gości wywodzących się z wyższych warstw społecznych, a ci, którzy należeli do niższych warstw, siedzieli w innym miejscu i otrzymywali te gorsze części tego spożywanego zwierzęcia. Wiemy, co mamy na myśli, prawdaż? Ta lepsza porcja będzie dla tego człowieka, bo on jest ważny w naszym mieście, a dla tych pozostałych będą te gorsze porcje. Były takie obiady. Były też obiady, gdzie spożywanego zwierzęcia rozdzielano na zasadach loterii. Czyli jaki los komuś wypadł, taką część tego zwierzaka otrzymał do zjedzenia. Były też takie obiady. Były też obiady składkowe, gdzie każdy gość ponosił proporcjonalnie koszty posiłku. Mamy dzisiaj takie obiady czasami? Ludzie się spotykają i każdy przynosi jakieś pieniążki w celu opłacenia swojego obiadu, tak? Czyli każdy ponosi część kosztów, każdy płaci za siebie samego. I były też obiady prywatne, albo tak zwane prywatne bankiety, gdzie zwyczajowo każdy gość przynosił ze sobą swoje własne jedzenie i każdy zjadał to, co sam przyniósł. To było też bardzo popularne wśród Greków. W Grecji istniały różne opinie na temat tych różnych form obiadów. Ludzie oczywiście dyskutowali na ten temat powszechnie. I jeden przykład. Poeta grecki Hesiod powiedział kiedyś, że tam, gdzie każdy gość zjada swoją własną porcję, tam kończy się towarzystwo. Moglibyśmy to inaczej ująć w ten sposób, że tam, gdzie goście jedzą to, co sami przynieśli, tam nie ma miejsca na społeczność. Tam nie ma miejsca na towarzystwo, bo każdy myśli o sobie, o swoim brzuchu. Kiedy wrócimy do czytania kolejnych wersetów z listu do Koryntian, to jawi nam się dość wyraźny obraz, jak Koryntianie przekształcili wieczerzę pańską w prywatny bankiet, w prywatny obiad, gdzie każdy przynosił swoje własne jedzenie i picie i zjadł to, co przynosił. Czyli zwyczaj pogański, grecki. Nie wiemy, jakie jedzenie Koryntianie przynosili ze sobą. To jest tajemnicą, tego nikt nie wie. Oczywiście możemy to spekulować. Czy przynosili przaśny chleb? Prawdopodobnie tak. Bo dalej w tym fragmencie jest mowa o spożywaniu chleba. A więc prawdopodobnie Koryntianie przynosili przaśny chleb. Czy przynosili jakieś inne elementy tradycyjnej paschy żydowskiej, na przykład kompot owocowy zwany haroset, albo mięso baranka? Być może przynosili, być może nie przynosili. Tego nie wiemy. Okay? To jest na zasadzie być może. Czy przynosili jakieś inne potrawy, nie mające związku z żydowską wieczerzą paskalną? Znowu, być może przynosili, być może nie przynosili. Znowu tego nie wiemy. Ale wiemy, że każdy przynosił coś do jedzenia i coś do picia. Każdy przynosił swoje jedzenie i swoje picie. Z tekstu listu do Koryntian właśnie to wyraźnie wynika, że każdy przynosił to i też każdy przynosił ze sobą wino. I cokolwiek przynosili ze sobą, każdy zjadł to, co przyniósł, tak jak na prywatnym bankiecie. Czytamy teraz werset 21. 1 Koryntian 11:21, oczywiście trzeba to robić. Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść. I jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. Jeszcze raz czytam. Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść. I jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. I w tym wersecie Paweł wyjaśnia, dlaczego to, co Koryntianie robią, nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej. Dlaczego? Bo każdy kładzie przed sobą swoją własną wieczerzę, by ją zjeść. Czasami błędnie myślimy, że współczesny indywidualizm narodził się w Europie albo w Ameryce. Tak? Tak myślimy. Że taki indywidualizm, że jestem tylko ja i liczy się moje ja, to jest nasza Europa i Ameryka. Bo przecież w Europie i w Ameryce chrześcijanie wierzą w Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Tak? Słyszymy, znamy hasła w stylu mój Jezus. Czyli niekoniecznie twój, ale mój tak. Jestem ja i jest mój Bóg. Ty to już niekoniecznie, ale ja jestem i ja jestem i Bóg. To się liczy. Liczy się tylko moja osobista relacja z Panem Jezusem Chrystusem. Znamy te hasła? Bardzo dobrze je znamy z naszej kultury. chrześcijańskich. I w pewnym sensie nie ma w tych hasłach nic złego. Bo osobista relacja z Bogiem, osobista wiara w Boga jest niezbędna każdemu wierzącemu. Amen? Ale kiedy w naszej wierze w Jezusa będziemy widzieć tylko siebie, a nie będziemy dostrzegać ciała Chrystusowego, czyli Kościoła, wtedy ten nasz indywidualizm stanie się dla nas przekleństwem. Tak jak stał się przekleństwem dla Koryntian. Każdy z nich myślał o sobie i dostrzegał tylko siebie. Koryntianie spotykali się wtedy oczywiście w prywatnych domach. W czasach tamtych, w pierwszym wieku, nie było budynków, tak jak my mamy, powiedzmy, wynajmujemy salę, ale budynków kościelnych, które są budowane dzisiaj. Wtedy się spotykali w prywatnych domach. Zapewne były to domy ludzi bogatych, bo te domy były na tyle duże, żeby zmieścić większą ilość gości. I wyobraźmy sobie teraz następującą scenę. Wyobraźmy sobie, to nam pomoże zrozumieć następne fragmenty. Oczywiście tylko wyobraźnia niech zadziała. Przychodzi jeden Koryntianin, zasiada do stołu, wypakowuje swoje jedzenie z torby, kładzie przed sobą chleb, mięso i wino, pobożnie dziękuje Bogu w modlitwie za te dary i zabiera się do jedzenia tego, co przyniósł. Obok siada kolejny Koryntianin, wyjmuje swoje jedzenie, pięknie pachnie, bierze chleb, modli się nad nim i w ciszy zjada. A potem pije jeden kielich wina, potem następny, a potem następny, a potem jeszcze jeden. Dalej zasiada kolejny Koryntianin, rozgląda się i widzi, że siedzący naprzeciwko modli się nad chlebem. A, to ten sam dziad, który pozwał mnie do sądu. I znieważył, a tutaj taki pobożny. I wtedy ten nasz Koryntianin mówi do siebie, no nie wytrzymam. Jak mam siedzieć z tym dziadem przy jednym stole? No muszę się napić. I jak pomyślał, tak i zrobił. Pół godziny później pojawia się kolejny Koryntianin, który właśnie wrócił z pracy. Jest totalnie zmęczony i nie zdążył zjeść obiadu, kiedy wrócił do domu. Na szczęście żona zdążyła coś szybko zapakować. Szybko wyjmuje jeszcze ciepłą potrawę, uśmiecha się do siedzącego obok brata i zaczyna wcinać. Po 10 minutach, kiedy zaspokoił już pierwszy głód, wyjmuje swój przaśny chleb, modli się nad chlebem, ale nie może się skupić. Bo bracia siedzący przy końcu stołu, gdy tylko się najedli, znowu zaczęli się kłócić i wyzywać. Jeden zaczął mówić drugiemu, że jedynym autorytetem w sprawach wiary jest Paweł i że Apollos mu nawet dopiętnie dorasta. A drugi naśmiewał się z tego pierwszego, który wybrał Pawła jako nauczyciela i próbował mu wbić do głowy, że Apollos to jest ktoś, a Paweł to taki nieudacznik. Godzinę później przyszła jedna młoda siostra, pięknie wystrojona w delikatne szaty. Także niektóre części ciała wyraźnie prześwitywały przez jej lekki strój. I wtedy nagle bracia przestali się kłócić o Pawła i Apollosa, lecz skupili uwagę na niej. Siostra ta odkryła swoje długie, piękne, przystrojone włosy, czym zrobiła na wszystkich jeszcze większe wrażenie i też wyjęła swoje jedzenie i zaczęła jeść. Następnie wzniosła głośną modlitwę nad chlebem, potem nad kielichem i pobożnie spożyła swoją własną wieczerzę pańską, po czym rozpoczęła dialog z koleżanką o tym, jak to było w pogańskiej świątyni tydzień temu. Niektórzy bracia tymczasem opowiadali o tym, jak w czasie igrzysk w pobliskiej Istmii zostali zaproszeni do świątyni Posejdona, gdzie pojawiły się też zamówione przez gospodarza igrzysk prostytutki. W trakcie tego opowiadania niektórzy z nich wypijali znaczne ilości wina. Nawet 2 godziny później jeszcze przychodzili bracia i każdy przynosił coś ze sobą, coś do jedzenia i do picia, a że pamiętali, że w tym dniu spożywają wieczerzę pańską, to każdy wziął swój własny chleb i wypił swoje własne wino. I w ten sposób, w duchu wręcz zachodniego indywidualizmu, cały zbór w Koryncie spożywał wieczerzę pańską. Ich egocentryczny indywidualizm, gdzie każdy sam, każdy osobiście spożywa wieczerzę pańską, to główna przyczyna, dlaczego robią to niewłaściwie. Ale to nie jest jedyne przewinienie. Paweł wymienia trzy. Przeczytajmy jeszcze raz ten sam werset. 1 Koryntian 11, rozdział 21. Posłuchajmy jeszcze raz. Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść. Własną. Każdy ma własną. I jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. Wymieńmy te wszystkie trzy przewinienia. Pierwsze przewinienie. Każdy je własną wieczerzę. Drugie przewinienie. Jedni są głodni. Trzecie. Inni są pijani. Czytając przekład tego wersetu Biblii Warszawskiej, można odnieść wrażenie, że mowa tutaj o jednym przewinieniu i o dwóch skutkach tego przewinienia. Jeżeli mamy Biblię Warszawską, to gdzieś to jest warszawska? O właśnie, jest warszawka, tutaj jest. Zobaczcie. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy, a potem tak. I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi jest pijany. Teraz znowu tłumacz tutaj, tej Biblii Warszawskiej, zadecydował za czytającego, jak to należy interpretować. Zaraz wam powiem, dlaczego. Bo ten tekst sugeruje wyraźnie, że bycie głodnym i pijanym to skutki spożywania wieczerzy. Tak? Zobaczcie. To skutki spożywania wieczerzy. Bycie głodnym i bycie pijanym są to dwa skutki spożywania wieczerzy w sposób niewłaściwy. Ten tekst tak sugeruje. Jednakże jest to znowu interpretacja narzucona przez tłumacza. Ten zwrot, skutek jest taki, nie istnieje w tekście greckim. Przekład toruński, który jest znacznie bardziej dosłowny, jest następujący. Przeczytajmy go jeszcze raz. Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść. I jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. I teraz tak, jak to rozumieć? Przyjmek grecki kai, tłumaczony na polski i, jako spójnik i, można zrozumieć właśnie na dwa sposoby w tym znaczeniu. Na dwa sposoby. Czyli są dwie możliwe interpretacje. Czytając ten tekst, mamy już interpretację wybraną. Ma być tak. Natomiast są dwie równoległe interpretacje. Dwa sposoby. I teraz wam przeczytam obie te wersje interpretacji, gdzie powiedzmy dodam pewne słowa po to, żeby uwidocznić, jak można to rozumieć. Pierwsza wersja jest tak. Tu jest zresztą stąd wzięta. Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść i wskutek tego jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. Druga interpretacja. Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść i ponadto jeden jest głodny, a drugi natomiast jest pijany. Teraz, dlaczego są to trzy przewinienia, a nie jedno przewinienie i dwa skutki? Bo z tego wynika, że jest jedno główne przewinienie i dwa skutki. Natomiast dlaczego ja uważam, że są to trzy winy, trzy przewinienia, trzy naganne zachowania? Teraz tak, najpierw przyjmijmy teoretycznie pierwszy wariant interpretacyjny. Mianowicie, przyjmijmy, że prawdą jest to, że każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść i wskutek tego jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. Przyjmijmy to, że tak jest. I teraz tak. Czytamy, że kto kładzie przed sobą własną wieczerzę, żeby zjeść. Czy niektórzy, czy też każdy? Tak?
Każdy.
Okej. Okay. Czytamy, że każdy. A zatem każdy coś je. Zgadza się? Nie wiemy co, ale każdy je. Czy w tej sytuacji, jeżeli każdy coś je, jeżeli każdy spożywa swoją własną wieczerzę, bo taki tekst jest, Paweł tak mówi. Jeżeli każdy spożywa swoją własną wieczerzę, jak wytłumaczyć, że wskutek tego ktoś jest głodny? Pomyślcie przez chwilę. Jeżeli każdy spożywa swoją własną wieczerzę, jak wytłumaczyć, że wskutek spożywania wieczerzy ktoś jest głodny? Gdyby tylko niektórzy coś jedli, gdyby nie wszyscy jedli, tak, wtedy byłaby możliwość, aby inni byli głodni. Czyli ci, co nie jedzą na przykład. Skoro nie wszyscy jedli, to niektórzy mogliby być głodni. Jednakże tutaj każdy jadł, czyli wszyscy jedli, a więc jak wytłumaczyć, że jeżeli wszyscy jedli, to wskutek tego niektórzy byli głodni? Nie da się tego wytłumaczyć. Moim zdaniem nie da się tego wytłumaczyć. A zatem argumentacja, że wskutek tego, że wszyscy jedli, niektórzy byli głodni, jest nielogiczna. Jest zupełnie nielogiczna. Dlatego należy odrzucić interpretację jednej przyczyny i dwóch skutków za nieprawdopodobną. Po prostu nieprawdopodobna jest ta interpretacja. A teraz przyjmijmy znowu teoretycznie drugi wariant interpretacyjny, mianowicie. Każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść i ponadto jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. I tutaj mamy trzy przewinienia. Po pierwsze, każdy je własną wieczerzę, po drugie, jedni są głodni, po trzecie, inni są pijani. Trzy przewinienia. I z tych wersetów wyłania się obraz, który można potwierdzić poprzez inne wersety 11 rozdziału. I teraz zacznijmy od wersetu ostatniego 11 rozdziału, czyli wersetu 34. Zobaczcie. 1 Koryntian 11:34. A jeśli ktoś jest jaki? Głodny. Jeśli ktoś jest głodny, niech je w domu, abyście się nie schodzili na sąd. Jeśli ktoś jest głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Czyli przyjście głodnym na wieczerzę pańską Paweł widzi jako przewinienie, bo z tego powodu, że przychodzisz głodny na wieczerzę, schodzicie się na sąd. Czyli nie wolno wam przychodzić głodnym na wieczerzę pańską. Logika jest bardzo prosta. Paweł im mówi, że nie powinni przychodzić na społeczność wieczerzy pańskiej, będąc głodni. Jeżeli ktoś jest głodny, niech je w domu. Dlaczego? Pamiętajmy o tym, że wieczerza pańska była częścią pełnego posiłku. A więc, jeżeli ktoś przychodził głodny, to mógł traktować wieczerzę pańską jako posiłek, którym się mógł fizycznie najeść, czyli zaspokoić fizyczny głód. Jest takie niebezpieczeństwo wtedy? Realne niebezpieczeństwo jest, że przyszedłem, na szczęście jest co zjeść, szybko się najem i napiję, bo jestem bardzo głodny. A wtedy prawdziwą motywacją nie jest wspominanie męki pańskiej na krzyżu, tylko jesteśmy tam po to, żeby napełnić brzuch, bo jesteśmy głodni. Czyli motywacja spożywania wieczerzy pańskiej wtedy jest zaspokojeniem fizycznego głodu. I to jest niebezpieczne. I Paweł mówi, że jak jesteś głodny, to co robić masz? Najedz się najpierw w domu. Dlatego nie należy przychodzić na społeczność wieczerzy pańskiej, jeżeli jest się głodny. Bo człowiek będzie się obżerał jedzeniem, tym bardziej, że tego jedzenia było na tym spotkaniu bardzo dużo. Zapewne, bo każdy dużo ze sobą przynosił jedzenie. Czyli bycie głodnym w kontekście całego jawi się nie jako skutek, nieszczęśliwy skutek z tego, że wszyscy jedzą, tylko bycie głodnym jawi się bardzo wyraźnie jako wina. Tak samo jak nie wolno wam każdy jeść swojej wieczerzy, swojej własnej, prywatnej wieczerzy, tak samo nie powinieneś przychodzić na zgromadzenie głodnym. To jest następne przewinienie. Oprócz jedzenia na tym spotkaniu, wiadomo, że było też dużo alkoholu, czyli dużo wina. Koryntianie, którzy spożywali ten posiłek, tak jak się spożywało obiady na prywatnych bankietach, bo zauważyliśmy, że jeżeli każdy z nich przynosił swoje własne jedzenie, swoją własną wieczerzę, to naśladował pogański, grecki zwyczaj takiego obiadu, gdzie każdy przynosił swoje własne jedzenie i później sam je spożywał. A ponieważ czytamy, że niektórzy z nich się upili, byli pijani, musieli ze sobą przynieść co? Dużo wina. Tak, nie troszeczkę, tylko dużo wina musieli przynieść. I teraz tak, Koryntianie, którzy spożywali ten posiłek, tak jak się spożywało obiady na prywatnych bankietach, gdzie każdy przynosił swoje jedzenie, pili też obficie wino, bo był wtedy zwyczaj, że po posiłku, szczególnie po posiłku, piło się dużo wina, a czasami nawet bardzo dużo wina. A czasami nawet jeszcze więcej niż bardzo dużo wina. Takie były zwyczaje greckie na tak zwanych prywatnych obiadach. Paweł przedstawia problem bycia pijanym tutaj jako kolejne przewinienie. Tak nawiasem, tym zajmiemy się bardziej dokładnie przy następnej sesji. Dzisiaj tylko tak wspominam. Ale dla nas jest dość rzeczą oczywistą, że bycie pijanym na wieczerzy pańskiej w stanie upojenia alkoholowego nie jest czymś właściwym. Amen? Tak samo jak bycie głodnym nie jest czymś właściwym. Posłuchajmy raz jeszcze wersetu 21, jeszcze raz 21 i początek wersetu 22. Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść i jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. To są te trzy winy. A potem tak mówi. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Zaraz potem mówi. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? I jeszcze raz. Jakie jest pierwsze przewinienie? Każdy je własną wieczerzę. Jakie jest przewinienie drugie? Przychodzicie głodni. I stąd pytanie retoryczne Pawła, czy nie macie domów, aby jeść i pić? No wiadomo, że macie. Dlatego w domu się najedzcie i nie przychodźcie na to spotkanie głodni. Jakie jest przewinienie trzecie? Jesteście pijani. Dlaczego Paweł pyta, czy nie macie domów, aby jeść i pić? Zobaczcie, aby jeść i pić. Jasne, że macie. A więc jeżeli chcesz wypić więcej wina, to wypij gdzie? W domu. A nie na zgromadzeniu kościoła z okazji Wieczerzy Pańskiej. Analizą większości pozostałych wersetów, w tym wersetu 22, zajmiemy się w kolejnej sesji. Bo to jest, jeszcze jest dość dużo pracy. A ja nie lubię robić rzeczy po łebkach, rozumiecie? Tak byle jak. Tylko chcemy zrobić to solidnie, żeby wszystko doskonale zrozumieć. A dzisiaj na koniec jeszcze najważniejsza puenta. Posłuchajcie, kochani. Potem jak apostoł wymienia trzy przewinienia związane z niewłaściwym obchodzeniem Wieczerzy Pańskiej, Paweł ponownie powtarza im to, co mówił już wcześniej. I przypomina im, jak należy właściwie obchodzić Wieczerzę Pańską. I werset 23 mówi tak. 1 Koryntian 11:23. I czytajmy powolutku. Albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. Że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb. I teraz zwróćcie uwagę na to, co ja teraz będę mówić. Otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, czyli już wam o tym mówiłem. I teraz to ponownie wam powtarzam. Boście zapomnieli, widocznie. Jak to Pan Jezus uczynił tej nocy, w której był wydany? Teraz słuchajcie mnie uważnie. Wziął chleb, a gdy podziękował, złamał i sam zjadł. A potem Piotr wyjął swój własny chleb, pieczony przez niego osobiście, pomodlił się nad chlebem i też podziękował i sam zjadł. A potem Jakub wyjął z torby swój własny chleb, złamał i też sam zjadł. A następnie Mateusz wypakował swój osobisty, przaśny chleb i też pomodlił się i skupiając się na osobistej relacji z Bogiem, złamał i sam zjadł. A chwilę potem Tomasz, który poczekał, aż Mateusz skończy swoją osobistą modlitwę, też wyjął swój własny przaśnik, który sam upiekł na tę okazję, podziękował, złamał i osobiście w skupieniu modlitewnym sam spożył. Potem pozostali apostołowie, każdy z nich wyjął swój własny chleb i osobiście spożył. Czy taką wersję wydarzeń podaje apostoł Paweł? Czy w ten sposób odbywała się Wieczerza Pańska w Wieczerniku? Przeczytajmy, jak było naprawdę. 11:24. A gdy podziękował, złamał i powiedział: bierzcie, zjedzcie. To jest ciało moje, które za was jest łamane. To czyńcie na na pamiątkę moją. Czy teraz widzimy, bracia i siostry, czy widzimy wyraźnie tę różnicę? Chleb jest rozdawany wszystkim. Chleb jest rozdawany przez Pana wszystkim. Jezus rozdaje chleb, mówiąc: bierzcie, jedzcie. Ciało moje jest wydane za was. Na pamiątkę moją to czyńcie. Wszędzie mamy jaką liczbę? Mnogą. Koryntianie natomiast chcieli to robić w liczbie pojedynczej. Jeżeli grupa młodych chłopaków gra w siatkówkę niezgodnie z regułami i przychodzi Bartosz Kurek i mówi, że taka gra to w ogóle nie jest gra w siatkówkę, to on wie, co mówi. Jeżeli każdy Koryntian sam spożywał swoją własną wieczerzę i jeżeli przychodzi Paweł, jeżeli Paweł mówi, że takie spożywanie to w ogóle nie jest spożywanie wieczerzy pańskiej, to Paweł wie, co mówi. Amen? Jezus zwraca się nie do jednostki, ale do zgromadzenia wybranych, do Kościoła. Wieczerza pańska ma być spożywana w społeczności Kościoła, czyli jest to coś, co wszyscy w Kościele robią razem. Wieczerza pańska nie została ustanowiona po to, aby wierzący dawali w ten sposób wyraz swojego indywidualizmu, lecz po to, aby wierzący dawali wyraz swojej jedności z Bogiem i z Kościołem, z innymi wierzącymi. I popatrzmy na kolejny werset. 1 Koryntian 11:25. Tak samo, zobaczcie, tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Już na samym początku wersetu mamy kluczowe słowo greckie hosautos, podobnie, tak samo. Czyli Jezus uczynił z kielichem to samo, co wcześniej uczynił z chlebem. A więc nie było jak w Koryncie. W wieczerniku nie było jak w Koryncie. Jezus nie wypił wina sam, osobiście. Apostołowie nie mieli każdy własnego bukłaka z winem, własnym winem. Może jeszcze każdy, który własne je zrobił. Ale każdy pił, nie było tak, że każdy pił własne wino oddzielnie, indywidualnie. I każdy oddzielnie się modlił nad swoim własnym winem. Nie było tego indywidualizmu. Dlaczego? Bo wieczerza pańska nie jest po to, aby wierzący mogli dawać wyraz swojego indywidualizmu, tak jak to było w Koryncie, lecz po to, by w ten sposób dawać wyraz jedności z Bogiem i Kościołem. Amen?
Amen.
Był jeden chleb dla wszystkich i wino było z jednego bukłaka też dla wszystkich. Ponieważ Chrystus jest jeden dla wszystkich. Paweł pięknie to wyraża w 1 Koryntian 10:17, ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Tak podsumowując, jeszcze raz przeczytam ten werset, ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Amen.